Rok 1989. Rok przełomu. Co zmieniło się od tamtej pory w gospodarce, polityce, w sferze działań społecznych czy obyczajowości? Na ile udało nam się zagospodarować wolność? O tym w audycji Wolna i Demokratyczna.
Dobry wieczór, kłania się Robert Erdman. W styczniu przyglądaliśmy się przestrzeni, zmianom, jakim uległy po 89 roku nasze domy, ulice czy parki. Wypowiadali się architekci, konserwatorzy zabytków, ogrodnicy czy pełni pasji właściciele dworków ocalonych przed zupełnym zniszczeniem. Dzisiaj zapraszam na dalszy ciąg opowieści o przestrzeni publicznej, ale głos oddaję filozofowi i historykowi. Dzisiaj będzie o postawach, bo to w nich tkwi tajemnica zmian.
Są ponoć równiny. Im więcej tej wody, tym się głębiej potoczy, sama biorąc na siebie cień zboczy. Piach spod nurtu ucieka, nurt po piachu się wije, własna w czeluść ciąg jego siła. Ale jest ciągle rzeka, na dnie tej rozpadliny jest i będzie, będzie jak była. Bo źródło wciąż lije. A na ścianach wysokich pasy barw i wyżłobień tej rzeki historia tych brzegów, cienie drzew powalonych, ślady głazów rozmytych, mów zgarnięty pod siebie wbrew sobie. Achem w dole blask nikły, ciągle ziemię rozcina, ziemia nad nim się zrastać zaczyna. Z obu stron zwilni glina, by zatrzymać go w biegu, woda syczy i wchłania, lecz żyje. I zakręca, omija, wsiąka, wspina się, pieni, ale płynie, wciąż płynie w ryb brzegu. Bo źródło wciąż bije. W szlamie woda niemal zastygła pod kożuchem brudnej zieleni. Tam ślad prędzej niż ten, kto zostawił go, znika niewidoczne, bagienne są sidła. Ale źródło wciąż bije, tłoczy puls między stoki, więc jest nurt, choć ukryty dla oka. Nieba prawie nie widać, czeluść chłodna i ciemna, niech się sypią lawiny kamieni. I niech łączą się zbocza bezlitosnych wąwozów, bo cóż drąży kształt przyszłych przestrzeni, jak nie rzeka podziemna. Groty w skałach wypłucze, żyły złote odkryje, bo źródło wciąż bije.
Porozmawiajmy o postawach obywatelskich. Jak to zdefiniować?
To jest świadomość bycia obywatelem, świadomość praw i obowiązków, które z tego wynikają.
Profesor Przemysław Olstowski, Polska Akademia Nauk.
Zarówno wobec siebie, jak i wobec szeroko rozumianej przestrzeni publicznej, na którą składają się inni obywatele, instytucje publiczne, państwowe, samorządowe. Świadomość wagi, która wypływa z bycia obywatelem spraw obywatelskich, z dobra własnego kraju, własnego społeczeństwa, małej ojczyzny. Świadomość też zwracania uwagi na wszystko, co wokół.
Trzeba przede wszystkim przyjąć do wiadomości, że dyskusja o postawach obywatelskich zwykle koncentruje się na zagadnieniu nieco przez nas, a może nawet więcej niż nieco, idealizowanym.
Dr Piotr Domeracki, filozof, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Jest to pewien typ idealny, który stawiamy sobie do dyskusji jako ideał do osiągnięcia bardziej, aniżeli jako rzeczywistość, którą opisujemy przy pomocy twardych, jednoznacznych kategorii. Definicji, możliwych definicji ideału obywatelstwa, postaw obywatelskich jest oczywiście więcej niż jedna. Zdaję sobie sprawę z tego, że wiele z nich jest jedynie raptem mniej lub bardziej precyzyjnymi przybliżeniami. Można by tu przywoływać wielu autorów, którzy z ramienia filozofii formułowali takie definicje czy postulaty. W związku z tym dobrze byłoby też zaznaczyć ze strony filozoficznej, że pojęcie postaw obywatelskich nie jest w przekonaniu filozofów kategorią jedynie opisową, ale że niesie ze sobą pewną treść wartościującą, nacechowane jest wartościująco i niesie ze sobą ładunek normatywny. I tak można by tutaj przywoływać różne orientacje, kierunki, sposoby rozprawiania o postawach obywatelskich. Dość wspomnieć, że na postawy obywatelskie składają się pewne względnie trwałe i niezmienne, jak się okazuje, z historii filozofii cechy określenia, które znamionują istotę postawy obywatelskiej. I co ciekawe, w XX wieku nestorka współczesnej polskiej filozofii, Barbara Skarga, związana zresztą z Toruniem i z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, doktor honorowy naszego uniwersytetu, wiele uwagi poświęcała obywatelskości, zwracając uwagę na to, że dyskutując o postawach obywatelskich, trzeba by wypreparować pewne niezbędne minimum, które stanowi tę kategorię, pośród rozlicznych różnic, jakie się będą między nami zaznaczały w różnym podejściu do tego zagadnienia. I w takim znamiennym, jednym z ostatnich tekstów, który stanowił wykład wygłoszony przez Barbarę Skargę na Uniwersytecie w Białymstoku, Barbara Skarga zwraca uwagę, że to niezbędne minimum charakteryzujące postawy obywatelskie wiąże się z taką cechą, która oznacza dla niej przede wszystkim jakąś formę zaangażowania w życie publiczne społeczeństwa, w którym żyjemy, i lokalnej społeczności, i tej większej. Przy czym Skarga zaznacza, że pojęcie postawy obywatelskiej należy odróżnić od postaw narodowych. Ale to zapewne jest osobne zagadnienie, więc na razie nie będę, pozwolę sobie go nie poruszać.
Forma zaangażowania, panie profesorze, to takich przykładów w historii Polski jest bardzo wiele.
Z pewnością, w dodatku z biegiem dziejów, powiedzmy, że od końca wieku XIX, z ostatnich ćwierć wieku, okresu zaborów, okres Wielkiej Wojny, później II Rzeczypospolitej, zasięg postaw obywatelskich i ich świadomości zwiększał się poprzez działalność inteligencji polskiej jako formacji społecznej, która poprzez partie polityczne, z czasem legalne, rozmaite stowarzyszenia, szczęście o charakterze kulturalnym, oświatowym, ale i gospodarczym, wprowadzała w krąg poczucia obywatelskości także grupy społeczne, zawodowe, przedtem niefunkcjonujące, nie odnoszące się do pojęcia obywatelskości. Oczywiście w okresie zaborczym kwestie obywatelskości wyglądały inaczej niż to, jak wyglądało to w II Rzeczypospolitej, kiedy państwo polskie, jego polityczne, społeczne elity podjęły wiele wysiłków, szczególnie jednak z różnych względów po zamachu majowym, w celu wprowadzenia w obręb spraw związanych ze świadomym obywatelstwem coraz to większej liczby obywateli.
Jak to się działo?
W ten sposób bycie obywatelem świadomym, wyciąganie z tego konkretnych wniosków na co dzień stało się udziałem osób, które przedtem były od takich postaw dalekie, i to z różnych względów.
Ale mieliśmy do czynienia na przykład z erupcją liczby organizacji pozarządowych, jakichś aktywności takich...
Pozarządowych, jeśli byśmy pozostali przy II
Rzeczypospolitej. Czy masowe na przykład zapisywanie się do partii politycznych, do stronnictw?
Nie, to jest kwestia bardzo złożona. inaczej wyglądające oczywiście na terenie miejskim, zwłaszcza większych miast, inaczej na terenie wiejskim z pewnością. Z jednej strony mamy do czynienia oczywiście ze sporą ilością rozmaitych stowarzyszeń społecznych, kulturalnych, oświatowych, gospodarczych, zawodowych, sporą liczbą partii i ugrupowań politycznych, większych jak i mniejszych, formalnie ze sporą liczbą członków. Odrębna kwestia to jest zawsze świadomy i taki jakiś ciągły udział w tego typu zrzeszeniach. To zaczyna nabierać, przynajmniej na ziemiach etnicznie Polski, bo to jest łatwiejsze do uchwycenia, pozornie większej dynamiki po zamachu majowym, kiedy władzom zależy na wprowadzeniu w obręb spraw publicznych coraz większej liczby obywateli, ale czyni się to, znaczy jest to czynione w sposób odgórny w znacznej mierze oraz w sposób mający społeczeństwo silniej związać z obozem władzy. W ten sposób kwestia bycia świadomym obywatelem staje się z jednej strony częścią polityki wychowawczej obozu rządzącego, zwanego pomajowym czy sanacyjnym. Z drugiej zaś strony staje się polem walki pomiędzy obozem władzy z jednej strony, a zróżnicowaną opozycją. Zróżnicowaną, bo mającą różną siłę oddziaływania i różną pozycję w rozmaitych regionach Polski. Tu w ziemiach zachodnich będzie to szczególnie obóz narodowy, ale i Narodowa Partia Robotnicza, przez jakiś czas Chrześcijańska Demokracja na ziemiach Polski Centralnej i w byłej Galicji. Również Polska Partia Socjalistyczna, mająca spory elektorat, szczególnie w większych miastach. Wszystkie te ugrupowania z obozem rządzącym różnią się tym, iż rolę obywatela w życiu publicznym widzą jednak inaczej. Inaczej definiują przestrzeń publiczną, inaczej definiują system wychowania, rolę szkoły, czasem jak ugrupowania lewicy społecznej, rolę kościoła w przestrzeni publicznej. To jest dyskusja, która trwa do końca istnienia II Rzeczypospolitej. Po roku 45 ta rzeczywistość bardzo szybko zaczyna wyglądać inaczej. Na to składa się szereg rozmaitych rzeczy, jak chociażby skutki okresu okupacji, które doprowadziły do, dużo mówić, zniszczenia znacznej części wartościowej tkanki społecznej, zarówno z tytułu polityki obu okupantów, jak i z znalezienia się znacznej części elit na emigracji po wojnie, polityki władz komunistycznych, i ta przestrzeń publiczna zaczyna wyglądać zupełnie inaczej, jak wiemy, i zaczyna być bardzo szybko zagospodarowywana przez obóz władzy, będący obozem władzy dlatego, że został tu zainstalowany z zewnątrz. W PRL bycie obywatelem jest w znacznym stopniu, w ogromnym stopniu, definiowany przez państwo i partię rządzącą. Więc obywatelskość rodem z II Rzeczypospolitej jest zepchnięta z jednej strony na głęboki margines, z drugiej jednak strony te pokolenia wychowane w II Rzeczypospolitej przecież w tym państwie uczestniczą na swój sposób, zwłaszcza po okresie tak zwanego klasycznego stalinizmu po 1956 roku, kiedy no można już funkcjonować bez fizycznych obaw o życie, o znalezienie się w więzieniu. Jest próba znalezienia jakiegoś miejsca w rzeczywistości społecznej, państwowej nawet, ale to są oczywiście tematy na bardzo długą i wielowątkową opowieść. Ja tak przeskoczyłem z II Rzeczypospolitej do PRL. Są to okresy cechujące się z jednej strony fundamentalnymi różnicami, z drugiej strony mające też rozmaite, całkiem istotne podobieństwa. Już chociażby ze względu na ciągłość generacyjną.
Przecież po wojnie, po II wojnie światowej, no to grono ludzi, które przystąpiło do tej nowej władzy, niewątpliwie możemy powiedzieć, że to byli ludzie zaangażowani, że to była jakaś forma zaangażowania, prawda? A nie kojarzymy tego z postawą obywatelską.
Wspomniałem o tym, że pojęcie postaw obywatelskich ma różne znaczenia i bywa rozmaicie definiowane. I niewątpliwie w podejściu osób uczestniczących w formowaniu życia politycznego Polski po II wojnie światowej mogło funkcjonować niezbite przekonanie o tym, że ich zaangażowanie w politykę nosi wyraźne znamiona postaw obywatelskich. Warto w tym kontekście zwrócić uwagę, o czym w licznych swoich tekstach pisze uczennica i przyjaciółka profesor Barbary Skargi, Magdalena Środa, że tak na dobrą sprawę istnieją różne, często odległe od siebie i wchodzące ze sobą w konflikty rozumienia obywatelskości. Bywa tak, że z innego punktu widzenia potrafimy odrzucać, negować coś, co w czymś przekonaniu funkcjonuje jako postawa obywatelska. Rzeczywiście można zgodzić się z tym, że to określenie postawy obywatelskiej przez formułę zaangażowania określonego typu jest bodaj niewystarczające, zbyt rozmyte, zbyt ogólnikowe. Natomiast Barbara Skarga odnosi to rozumienie postawy obywatelskiej raczej do czasów nam współczesnych, w związku z tym najpewniej, jako że sama na własnej skórze zaznała 10-letniego pobytu w rosyjskim łagrze, negatywnie odnosiłaby się do możliwości uznania sposobu funkcjonowania środowisk politycznych w PRL-u za takie, które reprezentują postawy obywatelskie. Skargdze raczej w definiowaniu obywatelskości przez zaangażowanie chodziło o odniesienie się do współczesnego kontekstu, w szczególności politycznego, ale nie tylko, także do kulturowych ram, w jakich funkcjonuje współczesny człowiek, którego Barbara Skarga charakteryzuje niejako jako postać muzilowską, swoistego człowieka bez właściwości, który charakteryzuje się antyobywatelskością w tym najbardziej podstawowym i ogólnym zarazem sensie, to znaczy kompletnego braku zaangażowania i przypatrywania się sferze politycznej jak widz, który ogląda film na ekranie. W związku z tym wydaje się, że trzeba pamiętać o tym, że przyjmujemy różne sposoby rozumienia postaw obywatelskich, które różnicują się także ze względu na środowiska myśli czy kierunki myślenia, które zaznaczają swoją obecność w filozofii. Na przykład zupełnie inną formułę obywatelskości będzie przedkładał taki w XX wieku nośny nurt filozofii polityki jak komunitarianizm, a zgoła odmienną wizję obywatelskości, postaw obywatelskich będzie formułował taki nurt niezwykle wpływowy wciąż jeszcze filozofii politycznej jak liberalizm. Teraz powstaje pytanie, czy zwolennicy obydwu tych nurtów mają rację, czy wszyscy naraz się mylą? A wszyscy przecież, i komunitaryści, i liberałowie, debatują niespożycie o obywatelskości, o cnotach obywatelskich, formułując je i rozumiejąc zgoła odmiennie.
Kwestia przystawalności tych koncepcji do realiów epoki PRL oczywiście, bo wszyscy ludzie, którzy powrócili po 56 roku, czasami później, czasem wcześniej, jak profesor Barbara Skarga, łączniczka Armii Krajowej w Wilnie, ze świata strasznego siłą faktu mieli po latach wątpliwości odnośnie do politycznego aspektu angażowania się w obywatelskość. Tu trzeba powiedzieć, jakie są możliwości, czy były z punktu widzenia elit II Rzeczypospolitej, bądź tych, które w jakiś sposób wywodziły się z dnia dorosłych w latach II wojny światowej, wchodziły powoli w dorosłość po 1945 roku. Jakie możliwości realizowania się jako obywatel dawał lata stalinizmu i później lata PRL-u, które w odróżnieniu od lat pierwszej połowy lat 50. cechowały się tym, iż dziesiątki tysięcy ludzi nie siedziały już w więzieniach. Duch II Rzeczypospolitej, żeby jednak dać z siebie, na ile możliwe, państwu, społeczeństwu w warunkach takie, jakie są, myślę, dotyczył sporej ilości ludzi, którzy nie myśleli częstokroć definiować tego jako zaangażowanie polityczne. Nawet jeśli z takich czy innych względów wylądowali w PZPR. Oczywiście tutaj ja poruszam te kwestie od strony praktycznej stricte. I temu wszystkiemu mogłaby spokojnie i powinna towarzyszyć refleksja, że to jest cały czas obszar, który nie jest zbadany. Mówiąc o nim, posiłkować się możemy świadectwami osób, które wtedy funkcjonowały, które z siebie w sensie zawodowym, społecznym, częstokroć na miarę istniejących możliwości, dawały tyle, ile mogły. Tu z kolei można rozróżnić kilka postaw. Postawy stosunkowo rzadkie, takie, które z totalitaryzmem nie paktowały, starawały się znaleźć pewne wąskie nisze, żeby jednak działać, co było zresztą sytuacją niezwykle trudną. Czy na uniwersytecie, czy w jakiejkolwiek instytucji publicznej, gdzie człowiek pracował, chciał funkcjonować, coś z siebie dać, a jednocześnie ta rzeczywistość, zmaganie się z nią wysysała z takich ludzi soki żywotne. Z drugiej strony mamy ludzi, którzy w jakiś sposób przez pewien okres starają się w to wierzyć, bądź wierzą. Tego nie wiemy. Trudno czasem w pełni ufać relacjom formułowanym z perspektywy lat wielu. I ci, którzy w jakiś sposób, będąc formalnie i faktycznie z daleka od tego systemu i zasad, który głosi, muszą w rozmaity sposób wchodzić z nim w kooperację, żeby cokolwiek w przestrzeni publicznej spróbować zdziałać. Stoję na stanowisku, iż to wszystko jest, mimo sporej liczby istniejących wspomnień, opracowań, przyczynków, temat do bardzo szerokich i wieloaspektowych badań, interdyscyplinarnych przy tym. Więc z siłą faktów wykraczających poza tradycyjny warsztat historyka czy przedstawiciela stosowanych nauk społecznych. Z drugiej tutaj będą się musieli spotkać badacze z rozmaitych dyscyplin. I bardzo szeroko sine ira et studio, co z różnych względów też nie będzie łatwe, tę rzeczywistość badać. Cóż to znaczyło być obywatelem w PRL z punktu widzenia ludzi tamtego systemu, przedstawicieli partii komunistycznej, różnego typu władz państwowych. Bycie obywatelem to po prostu zaangażowanie w PRL, w tamten system, w ustrój i w zasady. Z naszego punktu widzenia przeciwnie, staramy się dostrzegać tych ludzi, którzy będąc oględnie rzecz biorąc dalecy od akceptacji tamtej rzeczywistości i jej zasad ustrojowych, i jej praktyki politycznej i w ogóle praktyki funkcjonowania w życiu codziennym starali się jednak coś robić. Z różnych względów. Raz, że chcieli pracować zawodowo, inteligenci, mający wiele do powiedzenia ciekawego i wiele do zaoferowania czy swoim uczniom, studentom, rówieśnikom, krótko mówiąc społeczeństwu na tyle, na ile mogli. Starali się funkcjonować i jednak coś robić. Pan doktor oczywiście porusza te kwestie od strony filozoficznej, od strony bardzo istotnych teorii, które starają się opisać rzeczywistość i opisać obywatelskość, czym ona właściwie jest. Tyle często jak historycy patrzymy od strony tego, jak ona się realizowała praktycznie, o ile o sprawach i ludziach II Rzeczypospolitej. Państwa, którego stulecie powstania będziemy obchodzić, możemy już powiedzieć sporo, ale nadal niewystarczająco wiele. O tyle kwestie realizowania obywatelskości, definiowania obywatelskości w PRL, która, tak jak ją rozumiemy, była w oczywistej kolizji z tym, jak interpretowały to władze PRL, to jest wszystko temat do bardzo istotnych badań. O ile w II Rzeczypospolitej możemy dyskutować o różnicach pomiędzy definiowaniem obywatelskości w latach przed zamachem majowym i w latach późniejszych, w latach po maju 26 roku, zwłaszcza po roku 30. Ale to mimo wszystko jest jedna przestrzeń, w której antagoniści ówcześni znajdowali sporo pola do rozmów, zwłaszcza, że często wywodzili się z formacji, które o tę Polskę z bronią w ręku bądź na innych polach walczyły. O tyle PRL, które my możemy podzielić na kilka okresów w miarę, gdy on z punktu widzenia mieszkających w nim, a świadomych rozmaitych rzeczy osób starał się państwem, w którym z biegiem powiedzmy kolejnych dekad tych swobód było coraz to więcej. Swobody funkcjonowania zawodowym, z punktu widzenia spraw ekonomicznych czy innych. No tyle okres PRL to są sprawy, dla których cały czas wypracowanie, czym było bycie świadomym obywatelem, to jest przed nami. To było społeczeństwo konfrontowane z władzą monopartii, w którym nie funkcjonowało życie polityczne z prawdziwego zdarzenia, w którym życie społeczne było w całości kontrolowane przez państwo, a organizacje społeczne, funkcjonując w rozmaity sposób, często miały charakter atrap. Nie zawsze możliwości bycia świadomym rzeczy obywatelem nie były duże. Ale oczywiście zawsze będzie pytanie, jak wykształcony człowiek świadomy swoich możliwości intelektualnych, ambicji jakichś, definiował bycie obywatelem. Jeżeli będziemy mieli do czynienia z przekonanym człowiekiem partii komunistycznej czy jakichś innych stronnic sojuszniczych czy organizacji, to oni do dzisiaj mogą mówić, że byli obywatelami Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i właśnie się realizowali budując ustrój. Dla tej stosunkowo niewielkiej części, która potrafiła w taki czy inny sposób być przeciw, co nie zawsze, nawet po 56 roku, przecież było możliwe otwarcie, bo groziło konsekwencjami. Dla nich będzie to wyglądało zupełnie inaczej. Ich możliwości artykułowania obywatelskości w PRL były niezwykle wąskie i niejednokrotnie powiedzą i będą mieli rację, że stawianie pewnych spraw otwarcie wymagało niejednokrotnie sporego samozaparcia. W drugiej połowie lat 50., w latach 60., 70. nawet z biegiem lat. Bo oczywiście okres karnawału Solidarności i później stanu wojennego z punktu widzenia świadomości pewnej udziału w obywatelskości znacząco zmienia sprawę. 10 milionów członków Solidarności tak często z lekceważeniem się niekiedy ludzie wypowiadają o tym, a to był ogromny kapitał społeczny przez stan wojenny i jego konsekwencje zmarnowany, ale wtedy drzwi do tej obywatelskości nagle się szerzej otworzyły. Gdy Ryszard Kapuściński, Stocznik Gdański, potem mówił, pisał, że to było święto wyprostowanych ramion i podniesionych głów. Tak, śpiewano, że ludzie poczuli, że są wreszcie u siebie. I teraz jak tą obywatelskość mamy definiować? Kiedy ludzie powoli zaczynają się tego uczyć w związku zawodowym, czy szerzej w przestrzeni publicznej, bo kiedy zaczynają się uczyć, czym naprawdę są prawa pracownicze, kiedy czują, że to państwo jest ich. Pamiętam taką w szóstej klasie chyba będąc. Mama należała do Solidarności w Sefarnie i przyniosła gazetkę Solidarność. Większość gazetek Solidarności tak się nazywała. I był artykuł kogoś z tej Komisji Zakładowej Solidarności, który w pewnym momencie mówi, a co to dopiero będzie, kiedy w przyszłych wyborach sami ten Sejm wybierze. Nie wiem, czy często wówczas padały takie słowa, świadomość, Solidarność, Polacy wybiorą sami Sejm, gdzie przez ostatnich kilkadziesiąt lat to były rzeczy niemożliwe. A jedna z kwestii podstawowych bycia obywatelem świadomym i realizowanie obywatelskości to kwestia politycznej i społecznej reprezentatywności. Nie tylko interesów grupowych czy zawodowych, ale interesów ludzi będących obywatelami, niezależnie od dzielących ich interesów politycznych, zawodowych, gospodarczych. Nagle było to poczucie, że my tutaj w Polsce coś możemy. Piękny okres, którego zostały migawki, gdy człowiek miał lat 12-13.
Ale one są do tej pory.
Są do tej pory, pozostały. I teraz jak tę obywatelskość mamy definiować? A obywatelskość po stanie wojennym, gdzie część tylko z zaangażowanych do tej pory stawia opór. Oczywiście wiadomo, w zorganizowanym podziemiu nie ma możliwości, mówiąc kolokwialnie, zagospodarowania takiej ilości ludzi. Sfera publiczna jest zajęta przez transportery opancerzone Scott. Wojsko i milicje na ulicach. Część osób próbuje się w jakiś sposób realizować i co robi? On zaczyna wchodzić do jakichś legalnych struktur proponowanych przez władzę, wierząc, że to jest obywatelskość. To jest też pokazanie, jak system zaczyna takie poczucie obywatelskości łamać. A może by gdzieś wstąpić, niektórzy myślą. Może coś z tego uchronić.
On natchniony i młody był, ich nie policzył. Sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, z nadków podnosił się dym. Śpiewał, że czas by runął mur. Oni śpiewali wraz z nim. Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajdany. Zerwij kajdany, połam bat.
patrzył na równy tłumów marsz, milczał wsłuchany w kroku w huk, a mury rosły, 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 łańcuch kołysał się u nóg. Patrzy na równy tłumów marsz, milczy wsłuchany w kroku w huk, a mury rosną, 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 łańcuch kołysze się u nóg.
Kolejna cezura to jest rok 89. Zauważmy, 62% ludzi idzie na wybory. Do dzisiaj nie wiemy, dlaczego nie poszło dalszych chociaż 20-30%.
Nie przy wiemy. Tak przełomowej sytuacji,
sytuacji i przy tym, że ogromna, jeśli wierzyć statystykom, a pewnie tak, długi czas większość tych ludzi meldowała się karnie przy urnach w PRL-u, prawda? Wybierając komunistyczny styl, wybierając jakieś rady narodowe.
Panie doktorze, ja nawiążę do tego, co teraz pan profesor mówił i do tego, co pan wcześniej powiedział o tym zajmowaniu stanowiska takiego widza, obserwatora, bo to jest w sumie bardzo wygodna postawa, ale czy racjonalna? Skoro to jest mój kraj, moja przestrzeń i moje życie, to nie wykazując się żadną aktywnością taką obywatelską, jakbyśmy rezygnowali z części siebie.
Być może to jest jakiś suplement albo przyczynek do nowego modelu czy nowej historii polskich wad narodowych, który to przyczynek można by spróbować wyobrazić w sposób następujący, że na poziomie deklaracji chętnie w przestrzeni publicznej dyskutujemy o postawach obywatelskich, o cnotach obywatelskich, często zatrzymując się na poziomie haseł, zgrzebnych formułek, ale nie wchodząc w debacie o tym w głąb. Więc chętnie deklarujemy, jak sądzę, postawy obywatelskie, natomiast gdy idzie o ich realizację, czyli stronę praktyczną, to jak się okazuje z różnych badań, przede wszystkim socjologicznych, dzieje się zgoła odwrotnie. Zatem praktyka rozmija się nie tyle z teorią, ile z deklaracjami. W kontekście tego, o czym pan profesor w sposób niezwykle porywający, interesujący wspomniał, dość rozlegle, opierając rzecz na materiale historycznym, mogłoby się paradoksalnie wydawać, że tą nową, a być może dawną, tylko nieco przykurzoną i zapomnianą wadą narodową Polaków jest odwoływanie się nie tylko w teorii, na poziomie deklaracji, ale także w praktyce do obywatelskości, wtedy, gdy ta obywatelskość zostaje zagrożona. W warunkach różnego rodzaju, szczególnie politycznego zagrożenia, o paradoksie budzi się w Polakach taki zryw obywatelski, czego w różnych okresach historycznych, także zupełnie współcześnie, jesteśmy na różny sposób świadkami lub uczestnikami. Natomiast i to jest pewien paradoks, dlatego że wielu filozofów, nie tylko polityki, dyskutując zagadnienie obywatelskości, stwierdza, że żywiołem obywatelskości jest wolność, autonomia. A tymczasem okazuje się, że w warunkach wolności, czy względnej wolności politycznej, która miałaby stanowić naturalne podglebie dla rozwijania cnót obywatelskich w Polsce, o paradoksie, ta obywatelskość nie zostaje w praktyce należycie rozwijana, pielęgnowana, zaszczepiana kolejnym pokoleniom, co najwyżej zatrzymuje się, ale nie przekracza progu głośnych, szumnych, odświętnych deklaracji. Rezultat tego jest taki, że mamy do czynienia w przestrzeni publicznej z taką sytuacją, którą określiłbym mianem zawłaszczenia tej przestrzeni przez tanią i hałaśliwą demagogię. Chciałbym też zwrócić przy tej okazji uwagę na to, że częstokroć, zwłaszcza w sferze politycznej, dyskutowanie o postawach obywatelskich bywa, że trąci swego rodzaju demagogią czy populizmem. Obliczone jest na pewien efekt polityczny, wyborczy raczej, aniżeli na to, ażeby z ramienia polityki postawy obywatelskie rzeczywiście zaszczepiać i kultywować w społeczeństwie. Ponadto naturalne dla nas już dziś od kilku dziesięcioleci w III Rzeczpospolitej środowisko wolności miast sprzyjać rozwijaniu współpracy między obywatelami organizuje rozliczne, mnożące się partykularyzmy i cząstkowe, prywatne, indywidualne czy grupowe interesy, które się wzajemnie, nie tylko w przestrzeni politycznej, ścierają ze sobą. I rezultat tego jest taki, że zamiast w imię ideału obywatelskości współpracować dla różnie pojętego, to jest także kwestia dyskusji i ustaleń między wolnymi obywatelami, dobra wspólnego, to rozrywamy, toczymy rozmaite utarczki między sobą, kierując swoją dbałość przede wszystkim w stronę własnych partykularnych interesów. Ponadto można także zaobserwować zanik szacunku dla prawa. Nie tylko chodzi o wykroczenia wobec prawa, czy o przekraczanie regulacji prawnych, ale generalnie o taką, może nawet tendencję, albo co najmniej nastrój, nastawania na prawo jako na coś, czego cnotliwy obywatel nie tylko nie godzi się naruszać, ale co będzie bronił jako pewnej wartości, która znamionuje wolnych obywateli w przestrzeni publicznej. Ponadto można jeszcze wskazać na kolejny element tego efektu deprecjonowania obywatelskości, którym jest z kolei obniżenie wartości, czy taka dewaloryzacja i polityki w ogóle, a w szczególności myślenia politycznego i w jego teoretycznym i w jego praktycznym aspekcie i sensie. Socjologowie notują wzrost obojętności wobec spraw publicznych. Cały czas pamiętamy o tym, że funkcjonujemy w takim środowisku i uwarunkowaniach politycznych, które wręcz zapraszają albo dopraszają się o to, żeby postępować całkowicie odwrotnie. Ponadto, co zapewne należy zawdzięczać poprzedniej epoce i ustrojowi politycznemu, który w niej panował, obserwujemy swoisty lęk przed wikłaniem się w rozmaite projekty ideowe. Aż sam boję się użyć tu terminu, który właściwie by miał to oznaczać, czyli ideologię. Nazwijmy to więc w ten sposób. Lęk przed ideologiami. Doświadczenie nas uczy, że zwykle zakotwiczanie życia politycznego zwłaszcza w jakiejś ideologii kończyło się jakąś katastrofą czy klęską. W związku z tym na wszelki wypadek wolimy pozostawić tę przestrzeń pustą, obawiając się katastrofy, którą można by sprowokować, gdybyśmy miast tej pustki wypełnili tę przestrzeń jakąś formą zorganizowanej i spójnej ideologii, która by napędzała i nasze myślenie, i naszą wyobraźnię, i naszą aktywność, i nasze zaangażowanie w jakąś ukonkretnioną stronę. Z tym się wiąże także brak poważnych projektów na przyszłość. Ucieczka przed powagą raczej we własne ustronne zacisze, krzątanie się około własnych spraw, zajmowanie się codziennością, tą krzątaniną domową, kultywowanie ideału życia powszedniego, o którym wielu filozofów z kanadyjskim obecnie emerytowanym profesorem filozofii Charlesem Taylorem na czele, charakteryzuje tak współczesnego człowieka, jako takiego, który obywatelskość, jeśli już, stawia przed sobą nie tyle jako formę czy styl życia, ale jako pewne zadanie czy rolę społeczną do wypełnienia. A mamy już tyle tych zadań, które się każdego dnia przed nami piętrzą i mnożą, że po cóż nam jeszcze wikłać się w kolejną perspektywę i brać na siebie kolejną odpowiedzialność, kolejne brzemię, kolejny ciężar angażowania się w jakąś formę aktywności obywatelskiej. Dlatego czasem i dla świętego spokoju, a czasem i z przepracowania, i z przemęczenia porzucamy perspektywę kultywowania obywatelskości w przestrzeni publicznej. W związku z tym nie czujemy potrzeby silniejszego angażowania się i pozostajemy co najwyżej widzami, kibicując tej lub innej formie sprawowania rządów, aktywności publicznej różnych osób. Traktujemy trochę tę przestrzeń publiczną, a zwłaszcza sferę polityczną, jakbyśmy uczestniczyli jako widzowie w swoistym reality show, w którym mamy do czynienia z pewnymi postaciami, a wybory polityczne traktujemy jak, nie przymierzając, głosowanie za pomocą SMS-a w trakcie programu telewizyjnego, w którym przy pomocy tych SMS-ów wybieramy nie tych, którzy są ideowi, którzy porywają nas jakąś wizją, jakimś projektem politycznym, poważnym, dalekosiężnym, tylko raczej zadowalamy się takimi wyborami na poziomie estetycznym. Wybieramy tych, którzy nam się raczej podobają, aniżeli tych, którzy mają coś sensownego do powiedzenia. No i z tego przeglądu tych rozmaitych, tej wiązki rozmaitych cech i zachowań wyłania się obraz dość ponury, przyznajmy, tego, że nieszczególnie udaje nam się wykorzystywać obecnie, mimo sprzyjających warunków i okoliczności, kształtowanie postaw obywatelskich we współczesnym polskim społeczeństwie.
Sposób wprowadzania w przestrzeń publiczną, w sferę obywatelskości liczniejszych grup, warstw społeczeństwa polskiego. Siłą faktu następowało bardzo opornie. Pamiętajmy, że II Rzeczpospolita, państwo powstałe z obszaru trzech różnych państw zaborczych, to państwo, w którym polskość była na nowo, czasem od początku definiowana. Polskość, a więc i obywatelskość, przy znaczącym udziale mniejszości narodowych, które z różnych względów w tej polskości, a więc i obywatelskości, uczestniczyć nie mogły. Czasem tak. Uczestniczyły na swój sposób, jak Ukraińcy, jak Niemcy, jak Żydzi. To są sprawy, o których wciąż jeszcze mało wiemy. A to jest ciekawa rzecz także i dlatego, że oni z jednej strony z polskiej przestrzeni publicznej wyznaczania ramami granic Polski po 45 w ogromnej mierze zniknęli, ale przecież coś z tego po sobie pozostawili. Do dziś nie w pełni potrafimy powiedzieć co, w jaki sposób interakcje polsko-niemieckie, polsko-żydowskie, także miały wpływ polsko-ukraińskie na kresach południowo-wschodnich, miały wpływ na kształtowanie się społeczeństwa, modelu postrzegania przez nie szeroko rozumianej obywatelskości. Okres okupacji to była potworna hekatomba i okres, w który warto czytać diariusze pisane, spisywane codziennie przez przedstawicieli inteligencji polskiej, właściwie we wszystkich zaborach, ale najczęściej w generalnym gubernatorstwie. Bardzo dużo widzą, nie tylko w Warszawie, ale i na prowincji. Warto to studiować i widzieć. I zapisywali codziennie, jak wygląda życie na co dzień, jak nagle ginie społeczność żydowska, jak ludzie w ogóle nawzajem się do siebie odnoszą, także i Polacy. To są rzeczy
wstrząsające.
I lektura takich wspomnień bywa tyleż interesująca, co miejscami przygnębiająca. I to strasznie poobijane społeczeństwo. Wchodzi rok 45 w inną władzę.
Jeszcze gorszą albo taką samą.
W pierwszych latach pewnie tak. Później taką, która ma ambicje stworzyć w gruncie rzeczy nowe społeczeństwo.
Nowego początkowo człowieka,
początkowo
tak,
także tak. Nowego człowieka. Później z nowym człowiekiem może się odpuszcza, ale nowe społeczeństwo i owszem. Społeczeństwo przechodzi długi, bo do końca PRL-u, kurs bardzo specyficznej społecznej i gospodarczej modernizacji, mającej w zamierzeniu rządzących z jednej strony nadrobić zaległy czas, z drugiej zintegrować to wszystko ze wschodem. Z jednej strony modernizacja o charakterze społecznym nastąpiła, bo mnóstwo ludzi stało się uczestnikami ewidentnego awansu społecznego, co byśmy nie powiedzieli. Czemu towarzyszyło wykorzenienie? Bardzo często, zwłaszcza ludzi pochodzących ze wsi. Z drugiej strony ten typ modernizacji za żelazną kurtyną w takiej, a nie innej rzeczywistości politycznej, ustrojowej, gospodarczej powoduje, że po 89 musieliśmy to wszystko nadrabiać z ogromnym garbem czegoś, co było i jest określane majątkiem narodowym, a w takiej formie dalej funkcjonować nie mogło. To jest rzecz, nad którym badania będą mogły się zacząć, nie wiem, może za 20 parę lat, gdy otworzą się archiwa. Nie wiemy, w jakim stanie istnieją, gdy uczestnicy zaczną mówić więcej ponad to, co mówią. Bo z tym wszystkim zdarza się społeczeństwo z jakimiś nadziejami. Nie tak znowu wielkimi, o czym świadczy frekwencja. Patrząc na to z punktu widzenia warsztatu historyka, chciałbym wiedzieć możliwie dużo, możliwie wieloaspektowo, żeby móc sformułować diagnozę. No, nie jest to łatwe. Więcej mam, powiem szczerze, wątpliwości co do różnych spraw niż ochoty na wypowiadanie definitywnych stwierdzeń. To jest rzeczywistość, która wciąż się toczy. Nawet to, co zdawałoby się było parę czy paranaście lat temu,
ustalone,
jest tak, ciągłością tego, co mamy teraz i co będzie za jakiś czas to społeczeństwo z PRL-u zestawione z czymś, co w jakiejś mierze było terapią szokową, w jakiejś mierze osłanianą kuroniówkami, musiało sobie nagle radzić samo. No, per saldo nieźle sobie radzi, ale efektem tego, że społeczeństwo nieźle sobie radzi samo, jest to, że zajęło się sobą, mówiąc krótko. Raczej ludzie tak zajęli się sobą, rodziną, bliskimi, przyjaciółmi. To są takie sieciowe, jak to się ci mówi, więzi. Nie ma więzi obywatelskich. Pytanie, czy mogło być? Czy po 89, nie wiem, ruch komitetów obywatelskich, rozmaite, rachityczne bądź organizacje społeczne, rachityczne w sensie robienia rzeczy pożytecznych i możliwości, jakie się z tym wiązały, bo te wielkie organizacje PRL-owskie upadały. Czy to społeczeństwo mogło stać się obywatelskim w taki sposób, w jaki chcielibyśmy je postrzegać, zatem zbiorowością ludzi mających poczucie sensu funkcjonowania w polis. Czym ono jest, że nie jestem tylko ja, ale są i sąsiedzi. Oczywiście nie wiem, jak wygląda kwestia wspólnot mieszkaniowych, mieszkając w wieżowcu. Jak to funkcjonuje? Przecież ci ludzie muszą współpracować, w jakiś sposób dbać o to, co jest dookoła. Widać, że dbają, prawda? Ale to są sprawy cząstkowe. To wszystko jest zatomizowane. Czy uda się to w jakiś sposób połączyć? Nie jestem pesymistą, ale trudno mi być optymistą. Społeczeństwo polskie, dysponując rozmaitą strukturą społeczną i rozmaitą świadomością bycia Polakami, bo to różnie wyglądało na różnych etapach, od czasu, kiedy procesy narodotwórcze w ogóle się zaczynają, potrafiło sobie radzić kosztem ogromnych strat, tutaj przede wszystkim emigracji. Od XIX wieku ziemie polskie, także te w dzisiejszych granicach, były świadkami ciągłych, kolejnych fal emigracji zarobkowej. Dotyczyło to nie tylko Polaków. Ziemie, które stanowiły zabór pruski, ale i później, ale i tych dalszych wschodnich prowincji pruskich, Prusy Wschodnie, Pomorze Zachodnie. Fale emigracji o wiele bardziej niemieckie niż polskiej przez drugą połowę XIX wieku. A też o czymś świadczą. O tym, iż ten teren jest peryferią i w państwie niemieckim był peryferią unowocześnianą w ramach pruskiej polityki w drugiej połowie lat 90. Ale ludzie jednak emigrowali, może mniej z Królewca, ale z tych rolniczych Prus Wschodnich, ci przedstawianych jako kraj Wielkiej Sielanki. W II Rzeczypospolitej z ziem zachodnich emigrować nie mogli ze względu na politykę emigracyjną państwa polskiego, które preferowało emigrację z tych najbardziej przeludnionych województw centralnych i południowych. Stamtąd szła emigracja do obu Ameryk, do Europy Zachodniej. I co było efektem? No ci najbardziej aktywni przedsiębiorczy ludzie emigrowali, bo jeśli się komuś chce zostawić własne życie, poszukać lepszego życia gdzieś indziej,
zaryzykować,
to jest jednostką aktywną w stosunku do całej reszty, która zostaje. A to jest szereg bardzo istotnych aspektów, z jednej strony odrębnych, z drugiej ściśle z sobą związanych, które trudno byłoby w jakiś sposób sumować w formie nawet kilkusetstronicowej zwartej monografii, żeby opisać wszystko, co najważniejsze, a jeszcze żeby było to czytelne dla wykształconego czytelnika. Podziwiam ludzi, którzy to potrafią. No szczęście tacy są i w nauce historycznej, i w naukach społecznych, szeroko rozumianych. To nasza droga do obywatelskości takiej, jaką byśmy ją chcieli widzieć czy rozumieć, nie jest jakaś szczególnie daleka, ale nie jest też i bliska, bo nie ma czegoś takiego jak szersza więź społeczna. Nie wiem, jak panowie to widzą, ale że ona jest na poziomie etnicznym, gdy trzeba, na poziomie jakichś bliskich wspólnot, ale pan doktor powiedział istotną rzecz, że ona błyska od czasu do czasu, prawda, jeśli dobrze zrozumiałem.
W obronie, tak. Kiedy zagrożenie. Tak.
Z jednej strony w obronie, ale z drugiej strony w 80 roku i w obronie, i w nadziei. Tak. I w nadziei, kto wie, czy nie bardziej, bo efektem tej nadziei jest ten wybuch obywatelskiej aktywności. Nie przesadzając, ale i nie czyniąc niczego w kierunku niedoceniania tego. To wszystko i tak jest rzecz do zbadania, bo został pewien piękny mit 16 miesięcy karnawału. Niesamowita rzecz do zbadania, w jaki sposób ta społeczność formalnie przynajmniej zaangażowana funkcjonowała na etapie zakładów pracy, szkół, uczelni, jakichś wspólnot sąsiedzkich, lokalnych, co się nagle zaczęło dziać. Bo później w obronie to już tak wielu ludzi nie stanęło. 89 rok też jest w obronie, a z drugiej strony jest w nadziei, a ta para gdzieś uszła, te milion z okładem ludzi, którzy wyemigrowali, to też są kolejne straty. Bez tych ludzi, którzy wyjechali w trakcie rozmaitych fal emigracji, będzie nam ciężej, co już czujemy. Gdzie ci przedsiębiorczy, młodzi zwłaszcza ludzie, wyjechali gdzieś za chlebem i wracać nie chcą. Dlaczego?
Bo tam im się udało, po prostu.
Nie tylko. Bo tam, często mówią, mają coś, co można lapidarnie określić mianem normalnego życia. Służba zdrowia, usługi komunalne, coś, co sfera publiczna oferuje obywatelowi, instytucje publiczne. Często mówią, że oni to mają, jeśli nie na wyciągnięcie ręki, to w miarę szybko. Polacy na wyspach tam są, bo tam zaznali czegoś, co lapidarnie i trudno powiedzieć, czy by umieli to opisać, ale można nazwać cywilizacją jako metodą życia zbiorowego. Tak, to tam stoi o wiele wyżej. Często, gdy mówią, do czego mamy wracać, to nie mają na myśli tylko tego odcinka chudej pensji, który gdy zobaczą, to się czasem rozpłaczą, bo i takie sygnały były. Prawda? Więc nie tylko kwestii stricte materialnych, ale i możliwości skutecznego realizowania się w przestrzeni publicznej. Wiedzą, że to państwo im pomoże, że samorząd, że instytucje państwa instytucje komunalne są na tyle sprawne, że można na nie liczyć. No i w miarę szybko zdobyć mieszkanie, pracę, jakoś się utrzymać. Nie wiem, jak to będzie dalej. W Polsce oni takich możliwości nie widzą. Na takim jesteśmy etapie rozwoju gospodarczego. To są czynniki, które mimo wszystko decydują, bo to, co było, straszne polityczne rozbicie, brak umiejętności współpracy, ugrupowań politycznych, możliwości sprawnego działania, sprawnego aparatu państwowego, taki jakbyśmy chcieli, to jest jedno, ale możliwości ekonomiczne to jest drugie. Odnoszę wrażenie, że one w dużym stopniu determinują sytuację. Nie mając określonej ilości funduszy, które można by uruchomić w wymiarze bieżącym oraz krótko- i długofalowym, musimy działać tym, co mamy, czyli mówiąc krótko, działać odcinkami, a czasami to państwo, jak powiedział jeden z polityków, działa osobno. Nie będziemy powtarzać, co jeszcze więcej powiedział. Nie sądzę, żeby państwo polskie istniało teoretycznie i to z różnych względów. Ono istnieje, funkcjonuje, natomiast nie jest dostatecznie sprawne. Wracamy do pytania, jak stworzyć, wypracować sytuację, kiedy państwo będzie z jednej strony przyjazne obywatelowi, ale z drugiej strony obywatel będzie przyjazny państwu. Ergo będzie rozumiał, że jeśli nie będzie zachowywał się przyzwoicie i uczciwie, to nie ma co liczyć na sprawne i przyjazne państwo. To jest zasada naczyń połączonych. To jest kwestia, nie wiem, pokolenia albo dwóch. Otóż prosto aniołowie nagle nie zlecą i nie oświecą. Funkcjonowanie w Unii Europejskiej, wykonywanie rozmaitych dyrektyw bezsprzecznie swoje plusy ma w zakresie modernizacji przestrzeni publicznej. Media przedstawiają to często głównie przez pryzmat rozmaitych absurdów. Jest kolejny temat. Na ile proces polityczny, administracyjny, prawny, dostosowania się do norm Unii Europejskiej, akcesja oraz wynikające z tego obowiązki wpływają na modernizację przestrzeni, z jednej strony tak, na ile funkcjonują czynniki i czy funkcjonują, o których nie wiemy, które w jakichś elementach te modernizacje hamują. Zawsze oczywiście jest coś za coś. Nie ulega tak czy owak kwestii, chociaż to, co mówimy, ma już markę polityczną siłą rzeczy. W dzisiejszych czasach nierzadko ten fakt utrudnia czasem w przestrzeni publicznej rzeczową dyskusję. Przez stosunek do Unii Europejskiej, niemniej jestem zdania, iż akcesja i to, że jesteśmy, w niejednym pomogła tę przestrzeń zmodernizować, bo to nie tylko są kwestie miliardów wpłynących tam, ale kwestie i własnego wkładu finansowego i umiejętności ze strony rozmaitych czynników, czy w samorządzie, czy w państwie, żeby te pieniądze wydać. To, że się mówi, że Polska w dużym stopniu to potrafiła absorbować na tle starych i nowych członków i potrafiła zrealizować rozmaite inwestycje, to nie jest byle co, powiedzmy kolokwialnie. To jest pewna umiejętność administracji publicznej, terytorialnej, różnych szczebli, w przeprowadzeniu określonych spraw. Zawsze będziemy widzieć przede wszystkim kiepskie przetargi, czasem skandaliczne, psujące się drogi. To jest oczywiście bardzo istotna sprawa, ale mam nadzieję, że drugorzędna w odniesieniu do pewnej już sprawności administracji w posługiwaniu się środkami, które potrafimy absorbować, jakoś wykorzystywać, to wszystko będzie trwało. To jest kwestia metody małych kroków.
To wszystko dzisiaj. W audycji udział wzięli profesor Przemysław Olstowski, historyk, Polska Akademia Nauk, dr Piotr Domeracki, filozof, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Za wspólnie spędzony czas dziękuję, Robert Erdman. Zapraszam za tydzień. Dobranoc.
The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.